Kasper, trzaśnij drzwiami tak brutalnie. O, nagrało się. Możemy zaczynać. Widziałem kiedyś taki film, który się nazywa Informator.
Czy gdzie... my, przepraszam, my już nagrywamy?
Już nagrywamy, ale to będzie taki wstęp do audycji. I w tym
ale
filmie...
mogę powiedzieć dzień dobry.
Tak.
Bo ja lubię na początku. No, i
w
Informator.
Tym filmie Informator Al Pacino grał producenta filmowego i jego guru, czyli ten główna gwiazda taka, która prowadziła wywiad z szefem, zresztą przywódcą Hamasu, no, wchodził na ostatnią chwilę na tą rozmowę i się tak od razu atakował tego szefa Hamasu, więc zaczynało się w ogóle brutalnie. No i wiadomo było, że rozmowy zerwane, szef Hamasu wychodzi, jego ekipa krzyczy, broń tam prawie strzela. No i Al Pacino bierze na bok tego swojego redaktora. Mówi, no ja wiem, że ty tak musisz zrobić. Rozgrzałeś się? To co, zaczynamy jeszcze raz? Więc to po to był ten nasz wstęp, żebyśmy się rozgrzali i teraz słuchaczy mądrze zabawili.
A oni tego nie słyszeli, tego wstępu?
Słyszeli, jest nagrany. Czy my go wykorzystamy, to wiesz, czas pokaże.
No, ja słyszałem, że ostatnio różnie z tym wykorzystywaniem wstępów bywało.
Nie. Dobra, to co? Oficjalnie startujemy. Teraz możesz powiedzieć tak.
Jeszcze, po raz trzeci. Dzień dobry.
Rafał Hirsch, cały, jak państwo słyszą, i z energią, jakiej ja jeszcze u niego nie widziałem. Nie wiem, co to zwiastuje. Czy dobrą audycję, czy złą? Znasz się trochę lepiej niż ja ciebie, no powiedz.
Zawsze dobrą.
Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Depozyty. Ulubione ostatnio słowo w polskiej ekonomii. Zaraz po inflacji, naturalnie. Dlaczego nie są wyżej oprocentowane? Czy skuteczne może być wymuszanie na bankach podwyżek? Czy w ogóle regulowanie ad hoc, czegokolwiek w ekonomii, ma ekonomiczny sens? Depozyt jako dobra forma oszczędzania współcześnie? Mam wątpliwości, ale zapraszam do dyskusji. Muszę ci coś powiedzieć. Na dzień dobry. Ta audycja zatytułowana
jest Dobre miejsce, żebyś mi coś powiedział.
What the fuck? I ja jestem gościem. Nie wiem, czy jestem jedynym
Mohikaninem. Nie jesteś gościem, jesteś prowadzącym.
Który nigdy w banku nie złożył depozytu. W ogóle nie oddałem do banku żadnych pieniędzy.
Że mówiąc, na lokatę.
Tak, mówię, słuchajcie.
Bo depozyty to masz w banku.
No w tym sensie tak, no ale nie założyłem nigdy żadnej lokaty, bo zawsze mi się wydawało, że to są tak niewielkie ewentualne korzyści, że nie ma sensu.
Nawet dawno, dawno temu.
Nawet dawno
było
temu.
Było tanio z kredytami.
No, to wtedy ja jeszcze nie miałem co zakładać. Dzisiaj powiedzmy, że ewentualnie bym coś uzbierał, ale znów, czy dzisiaj depozyty mają sens?
Takie lokaty terminowe, to zależy jak patrzymy na ten wynalazek i do czego on nam jest potrzebny. Ja powiem szczerze, tak sobie teraz myślę, też chyba nigdy nie założyłem lokaty terminowej w banku.
Możliwe,
że raz kiedyś założyłem taką jakąś 3-miesięczną, bo wiedziałem, że za 3 miesiące będę potrzebował tych pieniędzy. W związku z tym nie chciałem też nimi ryzykować w żadnych innych miejscach, żeby ich nie stracić, bo nie mogłem ich stracić. A i żeby mnie też nie kusiło, że je gdzieś wydam, to je włożyłem na taką lokatę, bo to jednak musisz 3 razy więcej kliknąć, żeby zerwać lokatę, prawda, niż z takiego normalnego rachunku.
Dobra.
I ten, chyba raz w życiu takie coś kiedyś tam...
A ile zarobiłeś?
Co?
Włożyłeś,
gdzie, nie,
5 tysięcy włożyłeś, a wyjąłeś po tych 3 miesiącach 5
Nie, no właśnie zmierzam
ile?
Do tego, że ja to wtedy to zrobiłem w ogóle nie po to, żeby zarobić. Ja nawet nie patrzyłem, ile, zupełnie mnie to nie interesowało. Wiedziałem, że prawie nic tam nie zarobię, tak? Jeszcze odliczając podatek belki, no to w ogóle jakieś tam grosze. Więc nie to mnie napędzało i nie to było moim celem. I pewnie jest szereg takich osób, które mają szereg takich sytuacji i dla nich ta lokata może mieć sens, więc pewnie to jest ryzykowne twierdzić, że w ogóle lokaty nie mają absolutnie żadnego sensu. One nie mają sensu dla kogoś, kto szuka dużych zysków na rynku, bo tam nie ma dużych zysków, nigdy nie było i nigdy nie będzie, ale do tego służą inne instrumenty finansowe. Tylko, że wtedy trzeba się pogodzić z tym, że ryzykujemy, prawda, więcej, co oznacza, że możemy też te pieniądze stracić albo część tych pieniędzy stracić. Natomiast jeśli będziemy tam przestrzegać różnych zasad dotyczących tego, jak inwestować na rynkach bardziej ryzykownych, a jak jeszcze do tego będziemy mieli trochę szczęścia, które nigdy nie przeszkadza i zawsze się przydaje, no to wtedy może się udać coś zarobić. Natomiast nie na lokatach. Lokaty nie są od tego. Natomiast rozmawiamy dzisiaj na ten temat nie dlatego, że one są nisko oprocentowane, tylko dlatego, że ja widzę, mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty masz podobne, że coraz więcej jest takich głosów ostatnio, które mówią tak. Rosną stopy procentowe bardzo szybko. W związku z tym bardzo szybko rośnie oprocentowanie i rosną raty kredytów w Polsce. nie tylko w Polsce, to wszędzie tak jest. Więc te raty kredytów rosną i wiemy dlaczego, tak? No bo jest wysoka inflacja, rosną stopy procentowe, więc kredyty stają się droższe. Okej, trudno, jest nam z tym ciężko, no ale trudno. Natomiast absolutnym skandalem jest to, że jednocześnie nie rośnie oprocentowanie depozytów.
Zgadzam
no bo jak podnosi oprocentowanie, jak bank podnosi oprocentowanie kredytów, to powinien też podnosić oprocentowanie depozytów.
No zawsze tak było.
Wiadomo, że kredyt będzie bardziej oprocentowany niż depozyt, bo ta różnica między jednym a drugim jest sednem biznesu bankowego. Natomiast to powinno rosnąć mniej więcej tak samo, nie? Jak oprocentowanie kredytu rośnie z 5 na 7, to oprocentowanie depozytu powinno rosnąć z 0 na 2, nie? Mhm. Tu o 2 i tu o 2.
A
takie coś się nie dzieje i coraz więcej ludzi, mam wrażenie, jest z tym sfrustrowanych.
Ale powiedz właśnie,
dlaczego banki nie podnoszą oprocentowania depozytów i oprocentowania lokat?
Czy to jest gdzieś uregulowane? To znaczy, jeżeli widzisz, NBP podnosi stopy, to banki korzystają. A jeżeli jest jakaś taka, jest benchmark do podnoszenia oprocentowania depozytów, czy nie?
Nie.
Aha. Czyli chcę to podnoszę, nie chcę to nie podnoszę.
Tak,
rozumiem,
i to nie
że
jest
dla
uregulowane,
to jest...
bo właśnie to jest fajne pytanie, bo mam wrażenie, że wiele osób uważa, że to jest jakaś reguła, że to jest gdzieś napisane i że wręcz to im się należy od banku.
Prawie automatyczne.
Tak, tak. I że jeśli to się nie dzieje, to znaczy, że bank oszukuje. I tutaj robi kogoś w bambuko. Niestety to w ten sposób nie działa, ponieważ na dobrą sprawę można sobie wyobrazić taką sytuację. Istnieją takie banki na świecie, które prawie w ogóle nie mają depozytów. Także w Polsce są takie banki, nie wiem, na przykład wydaje mi się, że tak zwane banki samochodowe są tego dobrym przykładem. One tam mają wprawdzie depozyty, ale nie ma ich dużo. Nie są znane z tego, że oferują depozyty. Natomiast jak kupujesz samochód na kredyt, to dostajesz kredyt z tego banku akurat. Nie?
Tak.
Nie, Volkswagen ma Volkswagen Bank, Toyota ma Toyota Bank i tak dalej.
Tak
nie? I to też są banki, a jednak nie myślisz o nich, nie sprawdzasz jaka jest lokata akurat w tym
Dziękuję
banku.
Dziękuję za samochód.
Nie?
Może jeszcze kartę bym założył i konto dla córki.
Są banki, które są wyspecjalizowane w obsłudze przedsiębiorstw na przykład i nie są mniej zainteresowane w ogóle gospodarstwami domowymi. I tam są oczywiście jakieś lokaty dla tych przedsiębiorstw.
No tak, tak, tak.
Natomiast chodzi mi o to, że banki mogą różnie wyglądać i wcale nigdzie nie jest napisane, że zdobywanie depozytów od nas jest ich najważniejszą i kluczową działalnością. Różnie bywa. Czasami jest tak, że banki faktycznie mogą potrzebować więcej tego typu lokat i wtedy się o nie starają na rynku. Jest konkurencja między nimi i podnoszą. Tak? Natomiast jeśli jest taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj, że tak właściwie banki opływają w pieniądze, jest tego pełno na rynku, to one nie podnoszą oprocentowania, bo po prostu nie muszą.
Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę. Już teraz oceń podcast ekonomicznie. Pomóż nam się rozwijać. Wracamy do rozmowy. Kiedy wracaliśmy sobie do historii, czyli ty powiedziałeś tam na 3 miesiące coś włożyłem, ja się przyznałem, że nigdy, chociaż kusiło, bo tych ofert było dużo. W ogóle było kiedyś tak, w historii bankowości w Polsce, że wręcz banki w ten sposób się reklamowały, tak? Oddaj nam pieniądze, a dostaniesz 3,5%, tam chyba nawet może i więcej czasami. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Odpowiedziałeś mi na pytanie, które chciałem postawić. Może oni w ogóle nie potrzebują gotówki i okazuje się, że rozumiem, że to nie jest dzisiaj ich problem, więc nie zapłacą więcej za moje 100 zł.
W ogóle nie potrzebują gotówki, mają jej w nadmiarze wręcz, tak? Mam wrażenie, że to myślenie o banku, że tak właściwie jego psim obowiązkiem jest to, żeby mi płacić dużo za lokaty, ponieważ ten depozyt ode mnie jest fundamentem funkcjonowania tego banku, jest związany też troszeczkę z kolejną mylną opinią, która też jest dość popularna, która polega na tym, niektórzy ludzie myślą, że bank najpierw musi zdobyć depozyt, żeby móc udzielać kredytów. Mhm. Że to tak jakby wypożyczał te depozyty innym.
Nie
tak?
Chcę być...
Najpierw zbiera, jak już nazbiera, to potem to puszcza gdzieś tam dalej do kredytobiorców i na tym zarabia. Nie? I na przykład upadki banków w historii zdarzały się dlatego, że ci, którzy przynieśli te depozyty, to potem przyszli, że chcieli zabrać, a akurat bank ich nie miał, bo komuś je wypożyczył i ten ktoś nie był dostępny albo miał taką umowę, że ma spłacić za pół roku dopiero, więc dlaczego teraz? No i ten bank był niewypłacalny w tym momencie wobec tych, którzy przyszli po te swoje depozyty, dlatego też potem zaczęto tworzyć różnego rodzaju rezerwy. Jak duże te rezerwy mają być w stosunku do tych depozytów, to jest kwestia prawdopodobieństwa, jak dużo ludzi przyjdzie, jedno jednocześnie, tak, co się może zdarzyć, co się nigdy nie zdarzy i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to wszystko jest historia. W tej chwili banki nie funkcjonują w ten sposób. Tak naprawdę wcześniej też de facto nie funkcjonowały w ten sposób, natomiast to się tak kończyło dlatego, że były kwestie związane z brakiem komunikacji między oddziałami banków. Nie było telefonów, nie było telegrafów. Dzisiaj właściwie ta łączność i ta komunikacja jest natychmiastowa, a przede wszystkim mamy też bank centralny, który w razie kłopotów zawsze może wyciągnąć pomocną dłoń z 10 miliardami złotych albo 5, tak jak w 2019 chyba Getin Nobel został uratowany. Tam 5 miliardów. Enter, 5 miliardów jest. Uspokójcie swoich klientów. Macie 5 miliardów. Klienci się uspokoili, bank oddał po miesiącu 5 miliardów. Nie ma śladu po jakimkolwiek. W XVIII wieku wtedy Getin by zbankrutował z pewnością, tak? A dzisiaj to się odbywa zupełnie inaczej. W każdym razie chodzi mi o to, że ten model, o którym myślimy, że bank jakby wypożycza depozyty, jest nieprawidłowy. To w ten sposób nie działa, ponieważ jest na odwrót. Bank udziela kredytu tobie na przykład, tak? Chcesz od banku 5 tysięcy złotych kredytu.
Niech będzie, no.
I bank mówi, dobrze, dostajesz 5 tysięcy złotych kredytu.
Oddasz? Ile?
To ile oddasz, to jest inna sprawa. Chodzi mi o to, że decyzja banku o tym, że dostajesz 5 tysięcy od banku kredytu, materializuje się w ten sposób, że otwierasz w internecie swoje konto w banku i widzisz, że masz na swoim rachunku 5 tysięcy złotych. Na tym polega udzielanie kredytów przez bank. Tak? Oni ci to dopisują, że masz na rachunku 5 tysięcy. Czyli stworzyli depozyt, bo nie było tych 5 tysięcy wcześniej. Jest pytanie, skąd? Czy te 5 tysięcy to są jakieś pieniądze kogoś innego, kto przyniósł je do banku? Jeśli tak, to kogo?
Myślę sobie, że wiesz, poszedł ktoś do skarbca, mówi, Jarek chce na nowy garnitur 5 tysięcy, dajcie mi tutaj. Oni biorą te dwie sztabki złota, zamieniają je na 5 tysięcy i wpłaćcie mu na konto. Pani jakaś to księguje i jest.
No właśnie to w ten sposób nie działa i to wszystko jest w przestrzeni wirtualnej i tak naprawdę to jest dopisywanie i kasowanie cyferek na poszczególnych kontach. To się odbywa elektronicznie. Można by powiedzieć złośliwie, chociaż prawdziwie, że to wszystko jest zmyślone tak naprawdę i to wszystko funkcjonuje dlatego, że wszyscy w to wierzą.
Jest
to
jakaś umowa społeczna.
Czytam właśnie teraz taką książkę, w której jest to bardzo ładnie wytłumaczone, że właściwie to wszystko jest zmyślone. Cała gospodarka jest zmyślona. Tak?
Idealna audycja do tego.
Gdyby, nie wiem, zdarzył się jakiś kataklizm, jakiś meteoryt i ludzie by zniknęli z powierzchni Ziemi, to automatycznie zniknęłyby banki, spółki, pieniądze.
Problemy, panie.
To wszystko istnieje tylko dlatego, że ludzie mają to w swoich mózgach. To jest zmyślone wszystko. Nie? Natomiast...
nie logujcie się na swoje konta w banku teraz, żeby się nie okazało, że cholera, jednak to działa. Ale zobacz, powiedziałeś, oni stawiają ci te 5 tysięcy.
W każdym razie chodzi mi o to, że depozyt bierze się w banku dlatego, że bank udzielił kredytu. Bank udziela kredytu i automatycznie tworzy się depozyt z drugiej strony, jakby na twoim koncie, tak? Więc tak naprawdę to nie jest tak, że bank, żeby udzielać kredytów, potrzebuje najpierw mieć depozytów, bo gdyby tak było, to faktycznie musiałby się o nie starać ciągle. Mhm. Ale tak nie jest, więc nie musi się o nie starać i dlatego się nie stara.
No dobra, ale skoro, zobacz, bank udziela mi kredytu, tego droższego z uwagi na rosnące stopy, udzielając mi kredytu zakłada depozyt, to dlaczego właśnie ten depozyt też nie rośnie?
Dlaczego nie jest oprocentowany?
No na przykład, no.
No bo tak, no. Bo gdyby był oprocentowany, to byłby to koszt dla tego banku, no.
Czyli im się nie opłaca, ludzie mogą stać i krzyczeć, ej, bo tamtym podnosicie stopy.
A bank może powiedzieć, jak wam się nie podoba, to sobie weźcie te pieniądze, zanieście gdzieś indziej. Ponieważ bank niekoniecznie potrzebuje tych depozytów. Gdyby wszyscy naraz je zabrali, no to wtedy by się okazało, że faktycznie być może jest jakiś problem, ponieważ aktywa z pasywami, teraz wchodzę w trudny obszar rachunkowości, aktywa z pasywami muszą się zgadzać, kredyty to są aktywa banku, a depozyty to są pasywa. Tylko, że oprócz kredytów po stronie aktywów mamy też na przykład rządowe obligacje, które sobie bank kupił i też gotówkę, którą trzyma w banku centralnym, a po stronie pasywów są oczywiście te depozyty nasze, ale jest też kapitał banku, który jest bardzo ważny i też są pożyczki od innych banków na przykład, bo depozyt to jest pożyczka, bank pożycza pieniądze od nas niejako, nie? Więc można powiedzieć, że to jest zobowiązanie banku wobec nas, ale bank jak nie chce od nas brać depozytów, to na przykład może pożyczyć pieniądze, emitując swoje własne obligacje na rynku. Albo jak jest na przykład bankiem zagranicznym, ma spółkę matkę, nie wiem, w Niemczech czy we Francji, może pożyczyć od spółki matki. Znaczy ta spółka matka może mu przelać po prostu, tak? Jakąś tam część pieniędzy i w ten sposób jest on zabezpieczony finansowo i wtedy w ogóle nie potrzebuje tych depozytów. Natomiast jeśli chodzi o naszą konkretną sytuację dzisiaj, przechodząc od teorii do rzeczywistości, to banki nie podnoszą oprocentowania i nie potrzebują więcej depozytów ze względu na pandemię i ze względu na tarczę antykryzysową, którą pamiętamy.
Pamiętamy, wciąż rozpostarta.
W związku z tą tarczą antykryzysową rząd i te wszystkie agendy, Polski Fundusz Rozwoju, ten fundusz antycovidowy w BGK wyemitowały, już nie pamiętam, a to było chyba ze 150 miliardów złotych. I to były pieniądze, które zostały też stworzone jak gdyby z powietrza. Tak? Znaczy rząd nie tworzy pieniędzy z powietrza, ale rząd z kolei tworzy obligacje z powietrza, czyli aktywa finansowe z powietrza tworzy. Tak? Jest rząd i mówi, potrzebuje 10 miliardów złotych, żeby je wydać na ratowanie gospodarki, więc oto tutaj emituje obligacje za 10 miliardów złotych. Chodźcie banki, kupcie ode mnie tą obligację.
Papiery skarbowe jakieś, tak?
Tak, papiery skarbowe.
One są wiarygodne.
Chodźcie
wtedy?
Banki, kupcie ode mnie tą obligację, będę wam płacić 2% rocznie.
A,
nie? Na przykład. I te banki mają 10 miliardów gotówki, mają pełno gotówki, więc przychodzą, płacą 10 miliardów temu rządowi i mają obligacje. Czyli jakby się nic nie zmienia po stronie banku. On ma dalej tyle samo pieniędzy, ile miał, tylko zamienił część gotówki na obligacje. Jasne. Z rządu. Ale rząd ma 10 miliardów.
W gotówce.
W gotówce, których nie musiał zarabiać ani zdobywać, tylko po prostu ogłosił, że wyemitował obligacje.
Rozumiem,
czyli stworzył coś z niczego, stworzył aktywo finansowe. Tak?
Rozumiem, że jako rząd daje wiarygodność, że pewnie nie padnie, państwo nie padnie, więc te obligacje są w sumie dobrym papierem.
Tak, są wiarygodne, są dobrym papierem. Tak. I ma te 10 miliardów rząd u siebie, po czym, ratując gospodarkę w ramach tarczy, wydaje te 10 miliardów na wsparcie różnych tam historii. Wszystko jedno, w jaki sposób je wydaje. Ważne, że je wydaje.
Na wsparcie spłaty kredytów i te pieniądze wracają do banków, które wyłożyły te pieniądze.
Jakby tego nie wydawał, to i tak wraca do systemu. To się osadza w systemie bankowym w postaci depozytów na rachunkach firm, na rachunkach pracowników tych firm, bo ta firma ma za co wypłacić im pensję, chociaż oni nie pracują, bo jest COVID i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy, jak to było, tak? Więc efekt końcowy jest taki, że po stronie aktywów banku właściwie się nic nie zmieniło, oni tylko kupili sobie obligacje za pieniądze, ale nagle z drugiej strony pojawiło się 10 miliardów nowych depozytów za sprawą aktywności banku. Nie wiem, czy łapiesz ten mechanizm, bo to jest w sumie takie triki troszeczkę, tak? To nie jest takie intuicyjne. Rząd po prostu nie może drukować gotówki, natomiast może wymyślać aktywa finansowe, które natychmiast są coś warte na rynku i natychmiast może sprzedawać je za pieniądze i potem te pieniądze z powrotem trafiają do systemu bankowego w postaci depozytów i nagle tych depozytów jest więcej. I dokładnie w ten sam sposób pojawiło się w polskim systemie bankowym ponad 100 miliardów depozytów i one tam są do dzisiaj, więc banki nie potrzebują ani dodatkowych depozytów od nas. Moglibyśmy tworzyć te depozyty na przykład wpłacając do wpłatomatów gotówkę, nie? Zamieniając gotówkę na depozyt. Ale banki tego w ogóle nie potrzebują, do niczego im to nie jest potrzebne. Banki są wręcz zalane gotówką. Na tych ich rachunkach w NBP leży ponad 200 miliardów złotych w tej chwili. I to tak leży, się nie rusza. Tak właściwie, więc...
No nie, ale się traci jak leży, nie? Bo inflacja rośnie w tym czasie, więc tam 100 miliardów...
Tam są trochę oprocentowane.
No ale tak, nie powyżej
według
inflacji.
Tymi stopami NBP. No nie powyżej inflacji. No. Więc w ten sposób można powiedzieć, że tracą, tak.
Natomiast...
W każdym razie chodzi o to, że pełno jest tej kasy, dlatego nie ma żadnej motywacji do tego, żeby one oferowały większy procent, żeby zdobywać nowe depozyty.
To znalazłem jedną motywację, bo Polska Agencja Prasowa ostatnio zapytała KNF. Co wy na to? Bo zobaczcie, tutaj te banki podnoszą stopy procentowe i tak dalej, kredyty coraz droższe, a rozdźwięk między niepodnoszeniem oprocentowania lokat jest duży. No i KNF powiedział to, co Rafał na początku, czyli banki mają swobodę kształtowania tego wszystkiego w oparciu o wewnętrzną politykę i przyjęty model biznesowy, ale, i tutaj w tym komunikacie KNF-u napisano, niezależnie od tego urząd KNF zwracał w ostatnim czasie bankom uwagę na zasadność uatrakcyjnienia oferty oprocentowania lokat i depozytów w związku ze wzrostem rynkowych stóp procentowych, a banki na to...
Na konieczność.
Na konieczność.
Uatrakcyjnienia. To jest właśnie ciekawe, bo można by właściwie w tym momencie się zastanawiać, dlaczego KNF to pisze, czym się kieruje pisząc to, bo czy to są względy polityczne na przykład.
Okay.
Bo w tej sytuacji faktycznie moim zdaniem, jeśli już, to jedyną motywacją, która nakazywałaby bankowi podnosić oprocentowanie depozytów, są kwestie wizerunkowe i chęć uniknięcia ryzyka, że nie wiem, w mediach społecznościowych zacznie się o nich pisać, że są różne negatywne rzeczy. Tak? Że nie,
no albo przymus, w sensie ustawowy nakaz, że tak, skoro stopy procentowe rosną, to raty kredytów rosną i tak dalej, to automatycznie się ciągnie w górę, no to w takim razie wiem, że nie każdemu by na tym zależało. Bankom najmniej, kiedy stopy rosną, no to depozyty też są oprocentowane wyżej z automatu.
No tak, byłoby fajnie i sympatycznie, natomiast faktycznie przypusu nie ma. Ustawy na ten temat żadnej nie ma, gdyby była, byłaby taka trochę bez sensu. KNF nie może rozkazywać, natomiast te rekomendacje KNF-u, czy takie delikatne zwracanie uwagi, to też nie jest takie małe hopsiu, bo jednak nie warto, jak jesteś bankiem...
Zadzierać KNF, tak.
Nie warto zadzierać z KNF-em, bo jak jesteś bankiem, to działalność bankowa jest najbardziej uregulowaną działalnością chyba w ogóle. Co jest całkowicie zrozumiałe, bo bank jest, ma tą specyfikę, że może tworzyć pieniądze, więc to musi być uregulowane bardzo mocno i jest. I najwięcej do powiedzenia w przypadku tych właśnie konkretnych, szczegółowych regulacji ma KNF właśnie, więc nie warto zadzierać z KNF-em, bo nie powinno tak być oczywiście, bo wszyscy powinni być profesjonalistami, powinni kierować się tylko względami profesjonalnymi, ale wiadomo jak to jest między ludźmi i nie ma sensu sobie robić wrogów w tak istotnym urzędzie. Więc jak KNF napisze do ciebie maila, żebyś może ewentualnie łaskawie rozważył podniesienie oprocentowania, to taki bank myślę, że na serio wtedy rozważa. To nie znaczy, że zawsze to zrobi, bo może odpisać KNF-owi w formie szczegółowej i wyliczyć mu, dlaczego mu się to nie opłaca, bo tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, tak? Bo nie wiem, bo na przykład stracił 400 milionów na wyrokach sądowych w sprawie kredytów bankowych i już nie ma pieniędzy i nie ma, tak?
No, tam może tak być.
Ten dialog może trwać, natomiast to się bierze pod uwagę na pewno to, co mówi i pisze.
Tak swoją drogą, KNF. Gdyby nagle, zobacz, te banki pomyślały sobie, no dobra, KNF ciśnie, nie podwyższaliśmy dawno, zróbmy jakąś super ofertę na depozyty. No to każdy widzący, że to jest powyżej 10% stopa inflacji i będzie wyżej, ile taki depozyt musiałby być oprocentowany, żeby to się opłacało?
No właśnie.
20%.
Swoją drogą z tych,
17%.
Z tych danych. Wiesz co?
No, ja bym poszedł wtedy.
Tak, jakby były depozyty 17%?
17%, no. Chociaż dzisiaj jeden...
Przypomniałem, przepraszam, że mi się to kojarzy, to jest złe skojarzenie, ale sobie przypomniałem, że chyba Amber Gold oferował 16% rocznie. 16 czy 17 jakoś tak. I jak to widziałem pierwszy raz, to się naprawdę roześmiałem, chociaż to nie było...
No nie było.
Nieśmiesznie się skończyło.
To prawda. Nie, ale wiesz, no jeżeli jest powyżej inflacji, mam bank, to jest depozyt, najbezpieczniejsze pieniądze, jakie można sobie wyobrazić, poza ewentualnie rządowymi obligacjami. Myślę sobie, idę. Zawsze to jest coś.
No tak, tylko jeśli te depozyty miałyby wynosić 16 czy 17, no to kredyty wszystkie, no, łącznie z hipotecznymi, no, musiały być co najmniej 20, bo jednak ta różnica musi być dodatnia. Narzekamy na to, że się zrobiła za bardzo dodatnia, ale nie może być ujemna, no jednak. Tak. No, musi być zawsze,
i wtedy,
zawsze dodatnie, bo inaczej bank padnie.
Bo kredytobiorców w Polsce pewnie liczbowo jest więcej niż tych, którzy mają depozyty, więc to by zostali zakrzyczeni przez, gdyby to rzeczywiście...
Na pewno tak wartość mówimy, udzielonych kredytów jest większa niż wartość lokat, natomiast liczbowy, no pewnie tak.
Tak, więc nie byłoby szans.
Pewnie tak samo. Pytanie, co by się stało, gdyby banki faktycznie podniosły te lokaty i gdybyśmy mieli dzisiaj na przykład, no mam mówić, że 17, to wiadomo, że nie, ale gdyby były 4 albo 5% rocznie, to co wtedy ludzie by zrobili? Czy faktycznie by w to weszli? I jaki byłby efekt po stronie banków? No mam wrażenie, że nic by się im strasznego też nie stało z drugiej strony, po prostu by miały wyższe koszty i by mniej zarobiły.
Tak, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jeśli śpią na gotówce i nie potrzebują, to po jaką cholerę występować po to? Przyjdzie inny czas, może to zrobią, nie? Dwa, no, że były takie sytuacje, w których nawet jeden z moich klientów opowiadał mi o tym, że on nam zostawi pieniądze, to chodziło o GoForward, bo w banku on i tak na nich straci, a my dzięki temu przetrwamy kryzys, bo coś tam. Więc on mówi, w banku i tak mi zabiorą, każą mi płacić za to, że im zostawiam gotówkę, więc zostawiam u was.
Warto też jeszcze dodać króciutko to, że aktywa w banku, czyli właśnie kredyty, no bo gdyby bank zwiększył tą akcję związaną z depozytami, to pewnie też wtedy chciałby jakoś tak bardziej aktywnie zwiększać akcję związaną z kredytami. Chociaż jak już mówiliśmy wcześniej, jedno od drugiego nie jest ściśle uzależnione, ale tak, żeby mieć równowagę w bilansie z jednej i z drugiej strony, mieć więcej tyle samo. Natomiast warto pamiętać, że te aktywa są opodatkowane w bankach, jest podatek bankowy. Więc to jest dodatkowy czynnik, który sprawia, że po stronie kredytów ten procent jest wyraźnie wyższy niż po stronie depozytów, ponieważ po stronie kredytów w banku dochodzi jeszcze podatek bankowy, na który oni w ten sposób zarabiają, nie? Więc to jest jeszcze taki kolejny szczególik.
Szanowni słuchacze, jeśli mieliście wątpliwości co do depozytów i nawiązując do tytułu tego odcinka depozyty WTF, no to mam nadzieję odpowiedź niejedna padła. Panie Rafale, bardzo dziękuję.
A dziękuję bardzo, ja również i pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.